Sylwio, z takimi wypiekami na twarzy chyba każdy, kto czytał tę książkę, czytał część, w której ojciec James opowiada, zresztą już nie pierwszy raz, bo wspominałaś o tym w książce, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Jest też książka ojca Jamesa wydana na ten temat. A na jaki temat? No właśnie na temat wizji nieba, piekła i czyśćca. On doświadczył tej wizji właśnie. To jest też bardzo ciekawe. I jednocześnie to jest jego taki głośny głos, który mówi, jest niebo, czyściec i piekło.
Tak, w dobie, kiedy właściwie kwestionujemy w pewnym sensie sprawiedliwość Bożą, mówimy, że jest miłosierdzie i niektórzy naprawdę wątpią w istnienie w realnego zła, czyli obecność szatana, ojciec James potwierdza, że doświadczył tych trzech rzeczywistości, które no, na nas czekają po prostu i nasze życie, nasze decyzje sprawią, że się znajdziemy w jednej z nich. To jest też decyzja, no właściwie taka najważniejsza w naszym życiu, więc też dobrze mieć świadomość tego, że te rzeczywistości faktycznie są, że to nie jest jakiś wymysł, jakaś iluzja. Zresztą on o tym bardzo jasno mówi, że Jezus o tym wspominał w Ewangelii. Nie mówił o czymś, co jest fikcją, bajką, tylko mówił, że jest zło, że jest szatan, no i że musimy się z tym liczyć. Natomiast jeżeli mówi o piekle, mówi o szatanie, to w takich kategoriach, żeby zachęcić chrześcijan do lepszego życia, do bardziej intensywnej modlitwy, do bardziej radykalnych decyzji czy wyborów, natomiast nie do tego, żeby się bać, ponieważ wyrok znamy, tak, że to Pan Bóg zwycięży, ale jeżeli chodzi o nasze dobro, o nasze życie, no to po prostu musimy mieć świadomość tego, że mamy duży wpływ na to, co nas spotka. Oczywiście nie absolutny wpływ, bo dużo może łaska Boża, natomiast faktycznie zdarzają się nawet księża i siostry zakonne, które wątpią w istnienie szatana, albo w to, że piekło jest wiekuiste, bo okazuje się, że jest miłosierdzie Boże, może piekło jest puste. Ojciec James, bazując na swoim doświadczeniu, mówi, że nie. Zresztą podobnie też stwierdzała święta siostra Faustyna, pisząc o tym w dzienniczku. To, co jest ważne, też nie podajemy żadne nazwiska, bo możemy się domyślać, że jejku, a kogo tam możemy spotkać. Jedyna taka uwaga jest tego typu, że Pan Bóg nie potępia danego człowieka, potępia jego złe czyny, nigdy grzesznika. Nie podajemy żadne nazwiska, a wbrew pozorom możemy być czasami zaskoczeni, kogo możemy spotkać w niebie. Może te osoby, które byśmy o to nie podejrzewały. Natomiast w piekle mogą być też ci, którzy dla nas byli kiedyś bardzo ważni. Wydawało się, że nas prowadzą do Pana Boga. Więc to jest taka uwaga, na którą warto zwrócić uwagę, znaczy warto podkreślić, zobaczyć, czytając tą książkę, żeby móc wyciągnąć wnioski dla siebie. Oczywiście decyzja należy do każdego z nas, na czym się skupi, na której treści z tej książki, ale faktycznie kilka pytań dotyczy tego, co ojciec James już faktycznie bardzo dokładnie opisał w książce Widziałem Wieczność.
Jeden z rozdziałów twojej książki, jeden z rozdziałów twojej rozmowy z ojcem Jamesem dotyczy także zagrożeń duchowych. To jest bardzo też ważny rozdział, myślę, tej książki, bo nigdy dość o zagrożeniach duchowych. Ojciec James mówi, że najpierw musimy rozpoznać zło, najpierw musimy je rozpoznać, żeby móc z nim walczyć. I okazuje się, że tego ukrytego zła jest bardzo dużo. Ojciec James bardzo ostrzega przed czarami, przed magią, przed ezoteryką, przed horoskopami, przed jogą, to tak mi przychodzi do głowy.
Tatuażami
właśnie, to jest też bardzo
ciekawe.
Pamiątkami z wakacji właśnie. Ale też na przykład mówi, nie ma jogi chrześcijańskiej. Wydaje mi się, że próbuje się w jakiś sposób pewne elementy wschodnie przeszczepić na nasz grunt. No właśnie ta konsekwencja ojca Jamesa, który konsekwentnie mówi, że nie, że to jest furtka dla szatana. To jest też głośny głos w tej właśnie takiej dyskusji, co nam wolno, czego nam nie wolno. Biblia wyraźnie mówi, żeby unikać wszystkiego, co ma pozór zła i nie powinniśmy się tego tykać. Może tego nie rozumiemy nawet do końca. Ale jednak czerpać trzeba z tych autorytetów, żeby nie wejść w coś, z czego albo nie wyjdziemy, albo będziemy wychodzić bardzo długo.
To jest znowu bardzo słuszna uwaga z twojej strony i też temat, który wybrałaś, ponieważ faktycznie ojciec James, kiedy mówi o tym, że wiele osób go nie lubi, czy nawet kwestionuje to, co mówi, nawet to, co jest hierarchia czasami kościoła, czy kapłani, robią to po prostu nie do końca może świadomie. Natomiast on jest konserwatywny, jest konsekwentny w tym, co mówi i bardzo jednoznacznie pewne mechanizmy nazywa i też potrafi je właściwie wskazać, ponieważ ja myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że za tymi zachowaniami, o których on wspomina, za tymi wszystkimi pamiątkami z wakacji, które pochodzą z Egiptu, z Afryki, może się ciągnąć jakaś historia i mamy świadomość tego, my najczęściej się na tym zastanawiamy, no bo wszyscy przywożą, to jest właściwie niegroźny jakiś bożek zapewniający szczęście. Tylko jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, tak, no to tylko Pan Bóg może zapewnić szczęście i tutaj gdzieś tam tematy już są sprzeczne. I myślę, że gdybyśmy zaczęli analizować pokrótce przynajmniej te nasze zachowania, te nasze wybory, bylibyśmy w stanie wskazać faktycznie słuszność słów ojca Jamesa. Faktycznie też podkreśla to, że człowiek jakby dobrowolnie sam najczęściej się nie otwiera na złego ducha, ale zły duch znajduje właśnie różne furtki. To jest istota szalenie też inteligentna. W końcu ojciec kłamstwa, więc potrafi nas omamić. Takim wyznacznikiem, że coś jest od złego ducha, jest to, że Duch Święty zawsze nam daje pokój serca i takie poczucie permanentnego szczęścia. Czegoś, co się nie kończy. Natomiast zły duch, to się mówi w języku takim teologii, że małpuje Pana Boga. Czyli on potrafi małpować, naśladować, ale robi to w niedoskonały sposób, czyli nie potrafi nam dać ani pokoju serca, prawdziwego pokoju serca, ani szczęścia, które będzie wieczne, takiego permanentnego. To jest uczucie chwilowe, to jest jakaś przyjemność, radość, ale ona przemija i zostaje niedostatek, pustka. Jeżeli chodzi o te zagrożenia, faktycznie joga jest bardzo promowana, nawet w przedszkolach, więc to jest też pod takim płaszczykiem, że to jest zdrowe, to jest jakiś zdrowy styl życia, podobnie jak New Age, homeopatia. Wiele osób mówi, nie będę łykał leków, ale homeopatia, dlaczego nie? Ojciec James też pokazuje bardzo konkretne przykłady osób, które wchodząc zupełnie nieświadomie, naprawdę bardzo poważnie tym ucierpiały, jeżeli nawet nie one, to nawet całe rodziny. Mówi o osobach, które, nie wiem, nawet wykonują coś takiego jak tatuaż. Zamknęły się na Boże błogosławieństwo. Zupełnie nie wiedziały, dlaczego nie mogą znać szczęścia, nie mogą znaleźć osoby, z którą nawiążą bliższą relację. Miały problemy, żeby móc po prostu być zdrowi, szczęśliwi i normalnie funkcjonować. Na przykład, jeżeli pojawiały się jakieś tajemnicze wizerunki smoka w restauracjach, restauracji na przykład groziło bankructwo. Jeżeli chodzi o fabrykę, która produkowała leki homeopatyczne, właściciel poprosił ojca Jamesa o modlitwę i leki przestały działać. Znaczy, ciężko to nazwać w ogóle lekami, ale te medykamenty, które tam produkowano, po prostu ich potencja zmalała, bo tam się mierzy to w potencjach, więc to też nie jest jednostka ani naukowa, ani medyczna. Ojciec James tych przykładów przytacza bardzo wiele. Ja myślę, że on też jest o tyle cenny tutaj, ponieważ te jego uwagi są naprawdę zakorzenione w doświadczeniu. Ojciec James większość życia spędził w Indiach, więc on ma świadomość tego, że tam chrześcijanie stanowią 2%. Chrześcijanie też są, to jest kościół świętego Tomasza. Kościół bardzo radykalny i kościół, który faktycznie stara się naśladować Jezusa tak bardzo jeden do jednego, bym powiedziała, więc nam tego brakuje dzisiaj. Natomiast oni są od dzieciństwa uczeni, że im nie wolno oddawać czci obcym bogom, nie wolno im przynosić do domu posążków. One są od razu, te dzieci, wychowywane tak, że sąsiad może mieć 30 milionów bogów, które wyznaje, natomiast my mamy jednego Boga. Myślę, że dlatego też, znaczy stąd jakby ta ogromna wrażliwość ojca Jamesa na tego typu zagadnienia i ostrzeżenie. I myślę, że to jest bardzo cenne, co mówi, ponieważ brakuje nam takich jednoznacznych głosów obecnie. Gdzieś tam te tematy się rozmywają i raczej jest taka tendencja, żeby nie straszyć złym duchem, żeby raczej się skupić na tym, co jest dobre, na miłosierdziu. Ale jednak nie możemy zapomnieć też o tym, że istnieje jeszcze inna rzeczywistość i że ta walka trwa.
To, co jest też ciekawe, co rzuca się w oczy, co być może jest pożywką dla niewierzących, to to, że ojciec James uzdrawia, to znaczy uzdrawia oczywiście mocą Pana Boga, którą otrzymuje. On to bardzo podkreśla i wydaje mi się, taki mam obraz tego kapłana w głowie po przeczytaniu tej rozmowy, że to jest bardzo skromny kapłan. Zresztą chyba piszesz o tym, że zupełnie mu nie zależy, jak jest ubrany, że bardzo mało potrzebuje do takiego codziennego funkcjonowania. Mało śpi, mało odpoczywa, bardzo dużo pracuje nad książkami, odpowiada regularnie na korespondencję mailową. Zresztą podobno nie ma swojego komputera, tylko pożycza od tej Gabi chyba, o której piszesz. To jest też takie ciekawe. Nie ma telewizora. Jakby stworzył mi się obraz w głowie człowieka, który nie marnuje swojego czasu, tylko współdziała z Panem Bogiem. To jest też takie cenne dla współczesnego człowieka, który ma dostęp do przeróżnych rozrywek i te rozrywki go pochłaniają. No i rozmieniamy się na drobne bardzo często. Oczywiście to jest trudne, to jest też piękny dar Ducha Świętego, taka dyscyplina nieustanna. O tym też Państwo przeczytają w tej książce, ale wrócę do tego, od czego zaczęłam, czyli, że być może jest to jakaś poszywka dla ludzi, którzy nie wierzą, że on w tej chwili jest chory. Mówiłaś o tej pierwszej chorobie, z której został uzdrowiony, to była ta choroba, ta gruźlica nerek. Teraz porusza się na wózku, jest częściowo sparaliżowany, a innych uzdrawia. To jest taki paradoks tej sytuacji, ale Pan Bóg też znany jest nam z paradoksów.
Tak, Pan Bóg jest Bogiem paradoksów i to jest takie jego imię, w pewnym, tak, takie Boże, nieprzewidywalne i też w pewnym sensie wprowadza szaleństwo w naszym życiu. Jeżeli się otwieramy na niego, to faktycznie pewnie się Państwo z tym zgodzicie, że nie wiemy, czego się spodziewać, dlatego też pewnie tak niechętnie się otwieramy na Ducha Świętego, bo boimy się, po prostu zwyczajnie się boimy. Więc jeżeli ktoś się da poprowadzić, to raczej z tej drogi już nie chce wracać. Jeżeli chodzi o ojca Jamesa, to on faktycznie w tej drugiej chorobie, która go spotkała, to była pod koniec 2014 roku, doświadczył tej wizji, o której już rozmawiałyśmy i to bardzo radykalnie zmieniło go i podejście do życia i nastawienie do czasu. Maksymalnie go wykorzystuje na ewangelizację. Nigdy nie modli się też o uzdrowienie swoje, dla siebie. On też wspomina Gabi, że on nieustannie modli się za innych. Ludzie przesyłają mu prośby mailowo, więc na przykład dotyka tego komputera, tego ekranu z tymi prośbami. Modli się w języka za tych ludzi, więc to jest niesamowicie aktywny człowiek. Jeżeli jest jakaś potrzeba, to między właśnie spotkaniami na rekolekcjach też potrafi się zatrzymać nad osobą i pomodlić. Natomiast faktycznie nie prosi w swoim imieniu, ponieważ no, on jakby jest pogodzony. On jakby też za Franciszkiem Salezym stwierdza, że należy szukać nie pocieszenia od Boga, ale Boga pocieszenia. I on tego Boga, który daje cuda, który jest cudowny, znalazł. I myślę, że to jest dla niego takie kluczowe. Wiadomo, że to cierpienie go dużo kosztuje, ale to wszystko przyjmuje też w imię Jezusa, że to jest dla dobra Kościoła, dla dobra drugiego człowieka. To jest trudne, jeżeli tak patrzymy na taki paradoks, że sam jest na wózku inwalidzkim, a innych uzdrawia, ale to też pokazuje, że charyzmaty są dane dla Kościoła, nie dla danego charyzmatyka. To jest służba. To Pan Bóg działa i nie da się czegoś, nie wiem, skazać Panu Bogu listy, że chce to czy tamto. To Pan Bóg obdziela darami, charyzmatami. I on wie, co jest dla nas najlepsze. Też ojciec James o tym też wspomina, bo rozmawiamy na temat osób, które proszą, ale ta modlitwa ich jest, nie chcę powiedzieć, że nieskuteczna, ale nie jest wysłuchiwana tak, jak one by sobie tego życzyły. I to też jest jakaś podpowiedź, że trzeba być cierpliwym, wytrwałym, ale to Pan Bóg wie, co tak naprawdę dla nas będzie lepsze. Dla jednego będzie lepsze uzdrowienie, ale dla innego to uzdrowienie okaże się zgubne, bo okazuje się, że może ta choroba pozwala być mimo wszystko bliżej Pana Boga. Więc tak naprawdę liczy się to ostateczne dobro i Pan Bóg tak tym kieruje, żeby jak największe dobro z tej naszej nawet choroby, cierpienia czy trudnej sytuacji wyprowadzić.
Sylwio, na końcu tej książki, na końcu tego wywiadu znajdziemy modlitwę. To jest dla nas, czytelników, konkretna pomoc.
Tak, pomyślałam sobie właśnie, że ojciec James wszystko, co robi, co sprowadza do tego, do takiego aktywnego zaangażowania. On jest teraz osobą bardzo dynamiczną, mimo że jest na wózku. On jest bardzo aktywny, dynamiczny i tak jak powiedziałam, nawet podczas tych spotkań modlitewnych, on zawsze zachęca do tego, żeby budować żywą relację z Bogiem, z Jezusem. To nie przychodzimy na rekolekcje, na spotkania z modlitwą o uzdrowienie do ojca Jamesa, tylko przychodzimy, owszem, posłuchać ojca Jamesa, zobaczyć, jak naucza, czego naucza, posłuchać, ale tak naprawdę przychodzimy do Jezusa. I tak jest w każdej mszy świętej. Ojciec James też to podkreśla, że on obserwował więcej uzdrowień, które nastąpiły podczas mszy świętej, niż się dokonały podczas modlitwy o uzdrowienie. Więc to też taka cenna uwaga, że msza w najmniejszym kościółku ma takie samo znaczenie, jak msza odprawiana przez ojca Jamesa. A jeżeli chodzi o te modlitwy, ojciec James jest poetą. Więc jakby też świadomie zamieściłam te teksty, żeby móc poznać też jego osobowość z takiej strony, jako człowieka, który nie tylko głosi konferencje, naucza, tylko albo aż, ale też ma takie bardzo poetyckie podejście i wybrałam takie modlitwy, które wydają się w miarę uniwersalne, do których można wracać, po które można sięgać. Podejrzewam, że osoby, które gdzieś zaopatrzą się w tą książkę, to są pewnie uczestnicy też spotkań z ojcem Jamesem, więc myślę, że to będzie też taki wygodny modlitewnik przy okazji. Nie tylko książka, która pokaże pewne problemy, wskaże rozwiązania, bo taki był też zamysł, żeby poruszać tematy, które są uniwersalne, do których wracamy w różnych momentach naszego życia, ale też będzie taki dodatek, który pozwala modlić się i też budować właśnie dzięki temu relacje z Jezusem, a właśnie o to chodzi ojcu Jamesowi w jego posłudze.
I jeszcze zanim zakończymy naszą rozmowę, trzeba przypomnieć, my rozmawiałyśmy już o tym, ale radio jest ulotne i nie zaszkodzi, jak powtórzymy, że ojciec James kocha Polskę. Kocha Polaków, jest im wdzięczny za modlitwę. Tej modlitwy doświadczył bardzo dużo właśnie wtedy, kiedy chorował tak ciężko w 2014 roku, kiedy podniósł się z tej choroby. No nie w takim sensie może dosłownym, ale kiedy już był na tyle silny, że mógł podróżować nawet na wózku, przyjechał właśnie do Polski. Wybrał sobie Polskę jako ten kraj, gdzie chce przyjeżdżać. I ma świadomość tego, że tutaj jeszcze pewne wartości się ostały, ma świadomość tego, że w Europie te wartości pewne zanikają, A mimo wszystko Europa jest postrzegana na przykład przez islamistów jako kraj chrześcijański. To jest też taki paradoks. Oczywiście mieszam tutaj wiele wątków, ale chcę zwrócić uwagę na to, jak ważnych kwestii dotyka ojciec James. No ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na miłość do Polski i na to, że dostrzega jeszcze te chrześcijańskie korzenie w niej.
Tak, tak mi się teraz insynuować taka uwaga ojca James odnośnie Indii, bo on też tam podkreśla, że chrześcijanie stanowią 2% zaledwie. Natomiast są bardzo radykalni, bardzo zdecydowani, opowiadają się za Jezusem. Natomiast dla mieszkańców Indii oni stanowią pewne zagrożenie i co bardziej radykalni politycy uważają, że chrześcijanie powinni wyjechać do Europy. Nawet jeżeli pochodzą z Indii, tak narodowościowo, powinni opuścić Indię, ponieważ przynależą do kościoła rzymskiego, czyli są Europejczykami, tak mentalnie. Tak? Oczywiście nie da się rozdzielić kultury od religii, bo to prowadzi do różnych takich nieporozumień, ale jakby sam sposób myślenia jest właśnie taki. Jeżeli chodzi o ojca Jamesa, to on faktycznie kocha Polaków, mówi o tym bardzo bezpośrednio. Na pewno dużo zawdzięczamy tej relacji Janowi Pawłowi II, ponieważ ojciec James cały czas czuje jego obecność, jakoś tak wyjątkowo go sobie wybrał za patrona, ale też mają bardzo fajną taką nić porozumienia. Ojciec James chyba wielokrotnie się do niego modli i myślę, że też zostaje wysłuchany za jego wstawiennictwem. W książce też jest takie zdjęcie z ojcem właśnie świętym Janem Pawłem II, ojca Jamesa. I ojciec James sam o to zabiegał, żeby to zdjęcie właśnie zostało wybrane do publikacji. Myślę, że to nie jest też przypadek. Tak, Duch Święty to jest imię przypadku, tak? Takie katolickie imię przypadku. I myślę, że to jest istotne tutaj, to ta miłość do Polaków, ponieważ ojciec James zauważa, że my go słuchamy, że nie tylko przychodzimy posłuchać, spotkać się z nim, ale próbujemy tą naukę, którą głosi, wcielać w życie. Właśnie to też potwierdziła ta jego choroba, że kiedy właściwie nie miał sił, nie było wiadomo, czy przeżyje, Polacy bardzo się za niego modlili, zamawiali mu msze święte i w ten sposób okazywali mu swoje przywiązanie, swoją przyjaźń. I on to odwzajemnił, kiedy właśnie wrócił do zdrowia na tyle, że mógł już podróżować. Właściwie nie mógł jeszcze mówić. To właśnie Gabi powtarzała w swoim takim świadectwie, że bardzo słabym głosem wyszeptał, że będzie dalej nauczał. Jeżeli tylko odzyska na tyle siły, to będzie nauczał na wózku albo na łóżku, jeżeli taka będzie potrzeba. I cudownie odzyskał głos, ponieważ to podkreślają też między innymi właśnie lekarz, syn Gabi, że bez żadnej pomocy logopedycznej zaczął mówić, mimo że to było właściwie fizycznie niemożliwe. Zaczął mówić, wtedy też w maju pojawił się w Polsce i na pierwsze miejsce swojej rekolekcji właśnie wybrał Warszawę. Myślę, że to jest też takie niesamowite doświadczenie, że gdzieś z dalekich Indii przybywa do nas właśnie człowiek, który nas ewangelizuje, a już nieodwrotnie.
Sylwio, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Gratuluję pięknej książki. Mam nadzieję książki, która będzie chętnie czytana przez naszych słuchaczy, że będzie też inspiracją dla nich do poznawania Ducha Świętego, do poznawania woli Bożej, do unikania tego, co jest złe. Tego życzę Tobie jako autorce tej książki. Tego życzę oczywiście także wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
Dziękuję też Ci i dziękuję za takie bardzo dokładne przygotowanie się do rozmowy i takie rzetelne podejście do książki, zapoznanie się z nią, bo tych wątków faktycznie jest dużo, a Ty potrafiłaś wyłapać to, co jest najważniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc dzięki jeszcze raz.